Cześć, ja jestem Paweł Przybyszewski, a ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Sugester, Centrum Zarządzania Twoją Firmą. Moim gościem jest Szymon Ozimek, który jest produkt managerem w Sugesterze. Cześć Szymon, możesz powiedzieć coś więcej o sobie?
Cześć. Nie lubię mówić o sobie, ale pracuję w Sugesterze. Wcześniej zajmowałem się różnymi innymi rzeczami. Pracowałem jako copywriter w takim e-commerce. Pracowałem też w Parlamencie Europejskim. Pisałem do takiego ambitnego kwartalnika. No a teraz swoje życie poświęcam rozwojowi naszego fantastycznego narzędzia.
Przed programem mówiłeś, że jesteś w Sugesterze od początku.
Zgadza się. Jak każda historia, to jest bardziej skomplikowana, no bo Sugester jako taki, jako domena istnieje tam od chyba 2009. Mhm. Tylko, że wcześniej to było takie bardzo proste narzędzie po prostu do stawiania takich forów, które były popularne tam wczesnych latach 2000.
Tak, to prawda. Teraz zmniejszyła się trochę popularność
forów. Tak, to się rozeszło po kościach trochę. No i w 2015 nastąpił popularny w świecie startupów Pivot. Powstał cały ten nowy produkt, a ja dołączyłem do zespołu. No i od tamtej pory, od marca zeszłego roku, Sugester działa w takiej formie, jak jest dziś.
Warto też zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek powstał i powstaje właśnie dzięki wsparciu Sugestera. Sugester jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękujemy.
Nie ma za co.
Powiedz jeszcze, dlaczego zdecydowaliście się na sponsorowanie podcastu?
To jest ciekawa forma dotarcia do ludzi. Ja sam słucham dużo podcastów i zauważyłem, że po prostu ufam tym reklamodawcom, którzy w nich trafiają. Poza tym ten podcast jest bardzo ciekawy, dlatego myśleliśmy, że się do was odezwiemy i coś wymyślimy razem.
Okej, okay. Sugester przygotował też niespodziankę dla was, ale powiemy o tym na końcu, żebyście słuchali do końca. Chciałbym zapytać o kilka rzeczy, bo Sugester jest to połączenie CRM-u, grupowego maila, VoIP-a, helpdesku, live chata i systemu zarządzania zadaniami.
Tak, to jest
bardzo dużo. Na czym się skupiacie?
Okej, to jest ciężkie pytanie. Staramy się skupić, rzecz jasna, na wszystkim. Bo założenie było takie, normalnie jak masz jakąś w miarę nowoczesną firmę, albo jesteś chociaż trochę nerdem, to masz u siebie 1000 aplikacji. Wiem, że też z Gmaila, z jakiegoś kalendarza, że z Slacka.
Znam to bardzo dobrze.
Z tego zowego. Niby ma być fajnie, ale w efekcie przynajmniej jakaś osoba techniczna u ciebie musi administrować miliony różnych narzędzi, trzeba mieć 50 różnych haseł, kont, płacisz za ileś subskrypcji, a to wszystko jest, przynajmniej naszym zdaniem, spory ból. No i pomyśleliśmy, że zbierzemy w jednym miejscu te funkcjonalności, które są potrzebne prawie każdej firmie, i w ten sposób ułatwimy życie sobie i innym.
Sugester na początku był takim narzędziem do forum, ale tak naprawdę dynamicznie zaczął rozwijać się rok temu. Mhm. Jak to się stało, że nagle taki rozwój? Zmiana modelu biznesowego?
Historia ma dwie części. Bo Sugester wziął się stąd, że Michał i Marcin Stefaniak, z którymi pracuję w Sugesterze, wcześniej mieli jeszcze inną firmę, ona się nazywa Fakturownia. Fakturownia.pl.
Też znana.
No i tam się udało. To znaczy, że pojawiło się dużo klientów, coraz większy zespół, takie rzeczy. I tam też pojawił się ten problem z milionem aplikacji, z bałaganem informacyjnym w całej firmie. Więc, żeby ten problem rozwiązać, powstał Sugester. No i właśnie w 2015, tak, nastąpił ten pivot. I Sugester miał właśnie służyć do tego, żeby obsłużyć fakturownię i jej zespół. No a narzędzie okazało się na tyle udane, że postanowiliśmy zacząć je też pokazywać na zewnątrz. No i też w marcu zeszłego roku zainwestował w nas fundusz VC Inovo. Dostaliśmy 1 000 000 złotych na rozwój tej aplikacji.
Właśnie miałem zapytać, jak to się stało. Ciekawe też jest to, że rozwiązaliście najpierw własny problem. Od czego to się zaczęło? Jakie były pierwsze funkcjonalności?
Na samym początku to było dosyć takie proste. W sensie wciąż siedział tam ten moduł forum i bazy wiedzy. Mhm. Baza wiedzy to jest takie faku po prostu wiszące sobie gdzieś w sieci. No i na początku głównym modułem był klient pocztowy, tak, żeby obsługiwać firmową pocztę niezależnie od zewnętrznych serwisów i dodać do tego takie funkcjonalności, których my potrzebowaliśmy. No i z czasem...
Chodzi o dodatkowe funkcjonalności do skrzynki odbiorczej na przykład?
Tak. Weźmy, w sensie taki najpopularniejszy problem, który ludzie mają i który Sugester rozwiązuje, A powiedzmy, że masz adres mailowy typu pomoc@firma.pl. No i jego mają czytać jakieś tam różne osoby i różne osoby odpisywać i tak dalej. A z tym jest problem, bo nie do końca po to powstała poczta e-mail, żeby na jednym końcu była jedna osoba, a na drugim 50.
No to prawda.
W przypadku jednego adresu. No i sugester jakby jest pomyślany tak, że w centrum jakby tego całego klienta e-mail jest to, żeby skutecznie rozdzielać tę pocztę, sprawdzać, czy wszyscy grzecznie odpisują, czy to się toczy tak, jak powinno.
Czyli sugester przydziela te maile do konkretnych osób?
Tak, mogą się przydać same, albo ty możesz je przydzielić. Generalnie masz taki widok z loku ptaka, z lotu ptaka.
No. Czyli również jest to jakieś tam zarządzanie zadaniami?
To też.
Okej, okay, no to w takim razie, jeśli już wiemy, że jest to narzędzie, które wspiera helpdeski, to w jaki sposób jest to też połączenie CRM-u?
Zależy, jak rozumieć CRM, bo to jest chyba jakieś super skomplikowane pojęcie i różni ludzie rozumieją przez to różne rzeczy.
No tak, bo każdy ma inne potrzeby.
U nas chodzi o to, że masz po prostu taki moduł w ramach sugestera, w którym masz sobie bazę klientów, tak? Masz tam ich dane kontaktowe, takie rzeczy. Tam możesz ich pogrupować, przesortować, sprawdzić sobie, jakich masz klientów we Włocławku, którym się niedługo kończy umowa i tak dalej. I też z poziomu każdego panelu klienta możesz zobaczyć wszystkie interakcje z nim, to znaczy wszystkie maile wysłane i odebrane, wszystkie zadania powiązane z tym klientem, jakieś projekty, które sobie stworzyłeś dla tego klienta. Możesz zobaczyć, kto i kiedy ostatni raz rozmawiał z nim przez telefon, albo kto rozmawiał z nim na czacie.
Przez rok rozwoju staliście się firmą, która jest dosyć znana w świecie startupowym.
Staramy się jak możemy.
Przynajmniej tak to postrzegam. Zastanawiam się też, jak dużo udało wam się pozyskać klientów przez ten rok. Możesz mówić o takich rzeczach?
Tak, myślę, że możemy się pochwalić. Tak. Mamy, myślę, że około 5000 sign-upów od tego roku. Z tego
Wyjaśnij, czym jest sign-up.
5000 osób weszło, założyło sobie u nas konto i coś tam kliknęło.
Zarejestrowanych użytkowników.
Tak. A więc mamy 5000 takich ludzi. Połowa z tego aktywnie, przynajmniej przez jakiś czas, korzystała z systemu. To znaczy, że zrobiła coś więcej niż tylko się zarejestrowała. I z tego myślę, że 10% to są płatni użytkownicy.
Okej. Okay. A co oferuje bezpłatna wersja?
Bezpłatna wersja oferuje właściwie prawie to samo, co jeszcze raz. Bezpłatna oferuje prawie to samo, co płatna, tylko że w bardzo ograniczonym zakresie, tak? Znaczy, że możesz robić te wszystkie rzeczy, które są dostępne w płatnej, tylko możesz ich robić mało. Na przykład możesz rozmawiać na czacie tylko parę razy.
Okej, okay, okej. Okay. Czyli to też nie rozwiąże tak do końca problemu, bo trzeba będzie wykupić jakiś tam dodatkowy abonament, żeby móc obsługiwać większą ilość klientów.
No,
Zastanawiam się po prostu, jak mała musi być firma, albo jak mało ludzi musi do niej pisać, żeby wystarczyło korzystanie z bezpłatnej wersji?
Dosyć mała. Myślę, że jakaś taka jedno-dwuosobowa działalność, która nie przewala ogromnej masy maili i ma kilkunastu czy kilkudziesięciu klientów, a spokojnie sobie poradzi na darmowym planie. No, a też nie ma co się kryć, że wolelibyśmy, żeby jednak ludzie płacili za nasz produkt, niż korzystali z niego zupełnie.
Rozumiem, ale też widzę po sobie, jak ja korzystam z systemów. Jeżeli darmowa wersja jest dla mnie odpowiednia, to w ramach rozrostu działalności przechodzę na te płatne plany, bo nie wystarczają mi w końcu te funkcjonalności. A słucha nas dużo środowiska startupowego, więc tutaj tym bardziej chciałbym po prostu, żeby sobie sprawdzili, żeby ułatwili sobie pracę. A powiedz mi, jakie korzyści główne daje sugester? Na co zwracają uwagę wasi klienci, za co was chwalą?
Nasi klienci, w sensie główna zaleta to jest właśnie to, że masz wszystko w jednym miejscu i na przykład jako właściciel czy jakiś tam administrator IT możesz sobie na to patrzeć i zarządzać wszystkimi tymi rzeczami w twojej firmie, które normalnie byłyby rozrzucone i pomieszane w jednym miejscu, tak? No bo jeśli masz pocztę w jednym serwisie, a bazę klientów w drugim, a korzystasz jeszcze z jakiejś osobnej aplikacji do czata, to skojarzenie ze sobą tych informacji to byłaby dodatkowa duża praca, której jeśli nie wykonasz, to te wszystkie informacje są tak naprawdę zmarnowane i nie możesz ich wykorzystać do podejmowania decyzji.
Czyli wnioskuję, że tutaj optymalizacja jest też dobrym tutaj czynnikiem, który może przekonywać klientów do korzystania z waszej usługi.
Tak, w sensie o to chodziło. Sami tak trafiliśmy na ten problem, stąd to wszystko się wzięło.
Okej. To bardzo ciekawe jest to, co mówisz, bo z tego, co zaobserwowałem i z tego, co tam zrobiłem jakiś tam research, porozmawiałem ze znajomymi, to wy rozwijacie się bardzo organicznie. Wnioskuję w takim układzie, że przyrost tych klientów jest. Czy to jest zasługa też pieniędzy, które dostaliście od Innowo?
Tak, no w dużej mierze jasne, no potrzeba pieniędzy na jakieś działania marketingowe.
Bo oni dają na skalowanie z tego, co ich poznałem.
Tak. Historia była taka, że Sugester, kiedy Innowo go wsparło, nie był jeszcze może jakimś tam gigantycznym, super popularnym narzędziem, ale sukces fakturowni przekonał ich, że nasz zespół jakby jest w stanie zbudować nowy produkt, który... Tak, właśnie, dowieść. Dowieść coś dobrego.
No okej, okay. A możesz powiedzieć, ile musieliście oddać udziałów za ten milion?
Tak. O ile pamiętam, to było 20 albo 25%, czyli wycena na poziomie tam 4 albo 5 milionów.
Okej, no to sporo jak na firmę, która rozwija się od roku. To tak jak zauważyłeś, na pewno jest to też kwestia tej fakturowni, że już był ten sukces.
Tak, w sensie można by mówić o kredycie zaufania, z drugiej strony jakby pokazaliśmy już, że chyba warto nam zaufać.
No ale na pewno nie było tak kolorowo cały czas. Jakie mieliście problemy na początku? Co się nie sprawdziło? Bo często jest tak, że robicie narzędzie dla siebie i wam się świetnie z tego korzysta, ale jesteście być może specyficznym odbiorcą i no nie wszyscy klienci widzą to w taki sposób jak wy.
Zgadza się. W sensie taki naprawdę, naprawdę głupi problem, o którym zupełnie nie pomyśleliśmy, to jest to, że u nas to panuje taka dosyć ślankowa atmosfera. No i jest też tak, jakby wiadomo to, że na firmowej poczcie raczej tam nie rozmawiasz z dziewczyną, nie wysyłasz żadnych kompromitujących zdjęć, ani nie umawiasz wakacji. No tak. Firmowa poczta jest tylko do firmowych spraw i właściwie powinieneś oczekiwać, że wszyscy inni mogą to przeczytać, jak na przykład nie macie w pracy i mają przejąć jakieś twoje rzeczy. Więc wróciliśmy z założenia, że to wszystko będzie publiczne i na przykład ja będę mógł przeczytać pocztę czyjąś, on będzie mógł przeczytać moją, tak? Nie wymyśliliśmy żadnych takich ograniczeń, no bo to w końcu firmowa poczta, wszyscy powinni wiedzieć plus minus wszystko.
No tak.
Otóż nie. Jakby rzeczywistość dosyć boleśnie zweryfikowała to założenie, bo jak się okazuje, to nie jest tak, że firmowe życie jest taka stuprocentowa sielanka, no i ktoś na przykład chce kogoś zrugać, szef chce powiedzieć komuś coś, czego nie wie ktoś inny, są jakieś rozmowy o podwyżkach, jakieś coś tam. No i wyszło na to, że idea stuprocentowej transparentności jest ideą fundamentalnie spudłowaną, więc chociaż sami dalej działamy w tym systemie, to dla naszych klientów w sensie domyślnie to jest ustawione tak, że jednak nie wszystko jest publiczne, a wręcz przeciwnie.
I jak do tego doszliście? Klienci, były jakieś problemy?
Klienci byli bardzo nieszczęśliwi.
Okej.
To znaczy, wiesz, no bo to jednak...
Ktoś dostał podwyżkę i potem 5 innych osób też chciało.
Nie pamiętam żadnej takiej konkretnej historii. Problem był po prostu taki, zgubiłem myśl.
Mówiliśmy o problemach klientów, że publiczna jest poczta.
Tak, tak. No i wiesz, no to jest w sumie spora inwestycja, jakby taka duża decyzja, żeby przenieść gdzieś pocztę i te wszystkie rzeczy. No i ludzie to przenosili i potem w firmie były jakieś dzikie historie, że to nie...
A wyszły rzeczy z przeszłości na przykład.
Tak, było krzywo, ale jakoś z tego wyszliśmy. Pamiętam, że klient, który miał w sumie największy problem, został z nami, więc udało się przez to przejść.
Okej, udało się przez to przejść. To bardzo ważne. Czy jeszcze jakieś inne problemy się pojawiały?
Mieliśmy, no jak to jak w pracy dewelopera zdarzają się jakieś różne, znaczy ja nie jestem deweloperem, ale przy pisaniu oprogramowania dzieją się różne śmieszne rzeczy. Najzabawniejsze co, to pamiętam, że przez wiele miesięcy, ale tak naprawdę wiele, nie mieliśmy opcji usuwania, o którą się dopominałem i nie dało się po prostu niczego usunąć.
Usuwania czego?
Niczego.
Okej. Niczego się nie dało usunąć.
Niczego się nie dało usunąć.
Może to dobre, bo wtedy jest historia wszystkiego.
Też tak myśleliśmy, że jakby dla nas jakiś tam koszt obliczeniowy czy koszt miejsca na serwerze, żeby przechowywać archiwum nawet jakichś tam milionów maili, jest
no
prawie
tak,
zerowy.
To nie zajmuje za dużo.
Tak, no, może rzeczywiście lepiej to mieć. Ja na przykład na swojej osobistej poczcie też niczego nie usunąłem od 10 lat, no bo może się przyda, nie?
Tak.
Okazuje się, że nie, że podobnie jak z tą transparentnością, założenie o tym, że warto jest mieć nieprzerwane archiwum od zawsze, też nie jest takie dobre, bo czasami chcemy, żeby coś zniknęło. Więc musieliśmy zacząć umożliwiać znikanie rzeczy.
Okej. No jak już poradziliście sobie z tymi wszystkimi problemami, jak wyglądał plan robienia tej skali, pozyskiwania nowych klientów? Chodzi mi o wasz marketing, PR, jak się komunikujecie z odbiorcami? Oczywiście będzie można znaleźć linki do was na stronie, więc jakby my zadbamy o to, żeby słuchacze mogli do was dotrzeć. Natomiast zastanawiam się, jak wy organicznie próbowaliście zwiększać zasięgi. Nie wiem, czy to było SEO, czy to były jakieś kampanie na Facebooku, czy nie wiem, udział w jakichś imprezach branżowych.
Robiliśmy właściwie wszystkie te rzeczy. To jest tak, no staramy się uczestniczyć w życiu środowiska w miarę aktywnie.
Środowiska startupowego.
Zgadza się. Okay. Chodzimy na jakieś spotkania, tak, staramy się jakoś być częścią tej całej społeczności.
Pojawiać się w podcastach.
Zgadza się. A w sensie to jest fajne, ale też nie mam wrażenia, żeby to było jakieś super skuteczne. To się chyba nie przekłada na jakąś ogromną
sprzedaż. Trudno to mierzyć, prawda? Jak, nie wiem, ktoś was zobaczy gdzieś na jakiejś konferencji, no to może będzie potrzebował tego rozwiązania, nie wiem, za kilka miesięcy i skąd teraz wiedzieć, że to właśnie ten człowiek na konferencji się o was dowiedział.
Tak, ale w sensie uważamy, że mimo to warto to robić, no bo jakby samo środowisko, samo utrzymywanie tych kontaktów jest wartościowe. A staraliśmy się też, w sensie wciąż to robimy, publikować w jakichś zewnętrznych serwisach.
Tak, jeszcze raz, mogę już powtórzyć?
Publikować jakieś teksty w zewnętrznych serwisach. To znaczy, że głównie ja staram się stworzyć coś ciekawego, ale przy okazji w stopce na przykład napomknę, że zajmuję się X, no i liczymy, że ludzie, którzy przeczytali mój porywający tekst, zajrzą sobie do stopki i pomyślą, no sugester, skoro tam pracują tacy fantastyczni ludzie, to wejdziemy i założymy konto. A to są takie jakby, powiedzmy, że poboczne rzeczy. Dwa główne kanały, jakimi pozyskujemy klientów, no to jednak AdWordsy i kampania na Facebooku. To jest ogromna większość naszych zapisów i to jakby z naszego doświadczenia też z fakturownią wynika, że to jest najskuteczniejsze, jeśli chodzi o skalowanie. Że wkładasz pieniądze, wyciągasz użytkowników i to rzeczywiście działa.
I wtedy można sobie to też przeliczyć, prawda? Ile włożyliście pieniędzy?
Tak, to jest jakby bardzo cenne, szczególnie jeśli zajmujesz się czymś w IT, no to chciałbyś mieć pokazane, co, mieć wskaźniki, mieć te wszystkie cuda i zobaczyć, co jest skuteczne. No i to jest najbardziej skuteczne i najbardziej mierzalne.
A zastanawiam się też, jaka jest konwersja takich fachowych tekstów, jeżeli tam rozwiązujesz jakiś tam problem, odpowiadasz na jakieś tam pytania ludzi i tam zostawiasz tą stopkę swoją. Jaka jest tutaj konwersja na 1000 odsłon, ile osób rejestruje konto? Pewnie zależy to od tekstu, prawda?
Pewnie zależy od tego,
że się pojawi.
Nie wiem, ile było wyświetleń, ale z jakiegoś tekstu tam w Gazecie Wyborczej dostaliśmy, nie wiem, kilkanaście sign-upów. Także to nie jest tak, że nagle, wiesz, jakieś tabuny ludzi zaczynają do nas walić, bo coś się pojawiło. Ale myślę, że też jest jakaś wartość w budowaniu naszej marki, jako, wiesz, firmy.
Opinii którym, eksperta.
Tak, że tutaj są eksperci, że piszemy ciekawe rzeczy i to w jakiś sposób tworzy taką otoczkę zaufania i wartościowości dookoła sugestera.
Okej. Czy jeszcze są jakieś metody promocji, z których korzystacie?
Wydaje mi się, że wymieniliśmy taki pełen zakres tego, co właściwie moglibyśmy jeszcze rozdawać ulotki na ulicy albo płacić za billboardy, ale wydaje mi się, że to nie byłoby skuteczne. Chociaż widziałem ostatnio reklamę jakiegoś CRM-a na autobusie, więc są tacy, którzy to robią.
No proszę, my próbowaliśmy reklamować pierwszego podcastera, czyli konferencję na temat podcastów za pomocą ulotek. No i to się w ogóle nie sprawdziło, bo ludzie nawet nie wiedzą, co to są podcasty. Jak pytaliśmy też, czy wie, co to jest podcast, albo jakich podcastów słucha, to niestety nie wiedzieli.
A czy drogie są takie akcje ulotkowe?
Nie. My chyba 5000 ulotek zamówiliśmy. To kosztowało, nie wiem, kilkaset złotych, już nie pamiętam dokładnie. Ale no nie przełożyło się to. Nie przełożyło się to niestety. A zostawialiśmy w jakichś, nie wiem, serwisach Apple'a, no bo tam wiedzą, co to jest podcast, prawda? Czy tego typu miejscach. Natomiast ulotki się nam nie przełożyły. Dużo lepiej sprawdza się nam Facebook. Tam to robi zasięgi.
Właśnie z Facebookiem. Mój wniosek jest taki, że na Facebooku te kampanie, te konwersje w ogóle wszystkie są dużo tańsze i też troszkę prościej tym zarządzać, bo przynajmniej interfejs Facebooka wydaje się taki przyjaźniejszy niż na takie przerażające tabelkowe AdWordsy. Tak. Tyle tylko, że mam wrażenie, że właśnie na Facebooku płacimy mniej za jedną rejestrację, ale często wychodzi też tak, że one są mniej wartościowe. To znaczy, że ci, nie wiem, czy to roboty wyklikują, czy ludzie po prostu, których to średnio interesuje, jakby ci ludzie, którzy nas trafiają z Facebooka, rzadziej aktywnie korzystają niż ci, których pozyskaliśmy przez AdWordsy.
No AdWordsy można lepiej spozycjonować, prawda?
Zresztą Facebooka też tam można jakoś tam agresywnie pozycjonować, może nie aż tak, że słowami kluczowymi, ale można. I mam wrażenie, że AdWordsy może droższe, ale są jakby, możesz je bardziej kontrolować i są skuteczniejsze.
Okej, czyli więcej jednak z AdWordsów. Zastanawiam się też jeszcze jedna rzecz, bo wyczytałem też, że Sugestar to system umożliwiający zbieranie ocen. Co to znaczy?
To jest w sumie dosyć prosta rzecz. W sensie prosta. Jakby można dwojako rozumieć to zbieranie ocen. Z jednej strony chodzi po prostu o to, że twoi klienci mogą na przykład wejść na to twoje forum i tam ci napisać, że jesteś najgorszą firmą na świecie i żebyś w ogóle jeszcze się do niego nie odzywał, ale też chodzi o taki prosty mechanizm, że kiedy mailujesz sobie z jakimś helpdeskiem, to możesz oznaczyć, na ile jesteś zadowolony z tej interakcji, tak? Mhm. Czyli Sugestar pozwala po prostu doklejać taką małą ankietkę na końcu każdego maila. Klient klika uśmiechniętą buźkę, jaki jest zadowolony z obsługi albo smutno, jak jest niezadowolony. No i potem w Sugestarze możesz sobie przeglądać stabularyzowane te wyniki i pomyśleć, że na przykład no, Zosia jest niemiła dla klientów, ale Tomek jest dla nich uroczy.
Czyli to też wpływa na podniesienie jakości obsługi.
Tak jest.
Bo jeżeli ci ludzie są kontrolowani, no to...
Czy można też optymalizować w stronę złej obsługi, jeśli jesteśmy złośliwą firmą. Ale raczej chodzi o to, żeby była lepsza.
Albo przynajmniej nie zdają sobie sprawy z tego. I to jeszcze pytanie o tą komunikację z pracownikami. Jakby rozumiem tą optymalizację oceny kontaktów z klientem, ale z pracownikami o co chodzi, jeśli chodzi o pracowników?
Przede wszystkim jeśli chodzi o pracę w zespole.
No bo mamy siebie obok, prawda, biurko w biurko siedzimy, a nawet jeżeli pracujemy zdalnie, no to zawsze można, nie wiem, zadzwonić, pogadać.
Można, tylko że ja, w sensie ja przynajmniej na przykład wolę, kiedy ktoś mi napisze, żebym coś zrobił, najlepiej w czymś, co tak zawiśnie, niż jak po prostu mi rzuci przez biurko, że Szymon zajmie się X, wtedy zapomnę, on zapomni, a nie będzie później jak sprawdzić, czy to się dokonało. W Sugestarze to jest rozwiązane tak, że dodaje się ludziom zadania, one sobie wiszą w twojej skrzynce razem z mailami, mają gwiazdki, statusy, takie rzeczy i w ten sposób obydwie strony wiedzą, w sensie pamiętają i wiadomo, że to jest zrobione, później można do tego wrócić, na przykład zobaczyć, co robiłeś przez cały dzień kiedyś, tak.
Okej. Czyli to też jest taka optymalizacja, no to, ale takich programów do optymalizacji, tych CRM-ów jest dosyć dużo na rynku. Kto jest waszą największą konkurencją?
W Polsce jest sporo konkurencji, ale my myślimy perspektywicznie i za naszą taką prawdziwą konkurencję uważamy gigantów, takich jak, nie wiem, Zendesk i Freshdesk, może Salesforce, którzy naprawdę mają potężne obroty i to właśnie tam bierzemy.
Lepiej równać w górę.
Dokładnie, lepiej spaść z wysokiego konia.
Wymieniłeś firmy, które mają zasięg globalny.
Taki jest plan.
Wy macie klientów za granicą?
Mamy klientów za granicą. Mój ulubiony klient to taka firma z Malezji, która jako w ogóle jedni z pierwszych nam zaufała, wydała tam ciężką kasę w dolarach za korzystanie z Sugestera i są bardzo zadowoleni. Mamy klientów w ogóle z całego świata, ale z tymi mam jakiś bliski kontakt. Bo często
jak
coś
was
pytają.
Znaleźli?
A przez AdWordsy.
Przez AdWordsy, no proszę. To bardzo ciekawe, że jakaś firma z zagranicy, z Malezji jeszcze, wam zaufała. Jak myślisz, czemu się zdecydowali na was, a nie na konkurencję?
Sugestar jest po prostu dobry, no, zresztą co innego mógłbym powiedzieć, ale duża zaleta to też atrakcyjna cena Sugestera. Wiele tych rozwiązań jest po prostu bardzo, bardzo drogie, szczególnie jak na warunki krajów nieanglosaskich, tak? No bo to jedna rzecz, jak jesteś Amerykaninem i musisz na coś wydać $100, ale w Polsce $100 to już zupełnie inna rzecz. Tak?
No, to
w Polsce za... tak.
To prawda, możemy być atrakcyjni cenowo dla takich firm.
To jest nasza myśl, dlatego też udostępniamy Sugestera w całej masie języków, tak żeby ściągnąć ludzi.
Czyli jakie to są języki na tą chwilę?
Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, chorwacki, serbski, holenderski, chyba jeszcze czeski i kawałek hebrajskiego.
A czemu na przykład chorwacki, holenderski, a nie chiński? Więcej ludzi tam jest przecież.
Zgadza się. Sami przygotowaliśmy tłumaczenia tylko w tych europejskich językach, bo jakby mieliśmy dostęp do ludzi, po prostu ludzie u nas pracują i znają te języki. Serbski, chorwacki, zna koleżanka z biura, więc przygotowała tłumaczenie sugestera. A generalnie z tymi tłumaczeniami robimy tak, że kiedy odezwie się do nas ktoś z jakiegoś egzotycznego kraju, którego języka jeszcze nie mamy, powiedzmy na przykład z takiej Malezji, chociaż oni nie chcieli, to mówimy im, że no cześć, w sensie udostępnimy wam panel do tłumaczeń i wy sobie będziecie mieli i zysk, bo sugestera we własnym języku, i drugi zysk, bo damy wam na przykład pół roku abonamentu za darmo.
To bardzo ciekawe, bo w takim razie oni wam robią robotę tak naprawdę.
No tak, ale z korzyścią dla siebie. Wszyscy wygrywają.
Jak to wygląda w takim razie? Bo wiadomo, z tymi tłumaczeniami jest tak, że no, można różnie przetłumaczyć jakieś tam zwroty. Czy to jest, że wszyscy pracownicy mogą przetłumaczyć jakieś hasło? Czy to można porównać do tego, jak wyglądało tłumaczenie Facebooka? Nie wiem, czy pamiętasz, tam była taka opcja kiedyś, że można było zaproponować własne tłumaczenie jakiegoś dowolnego zwrotu na Facebooku, albo wybrać z listy tych, które już inni ludzie...
A, czyli tak jak tłumacz Google tam ci proponuje,
coś
żebyś
takiego
poprawił.
Tak. Okay.
No nie, my tutaj znowu, może to jest nasz błąd, że jesteśmy tacy ufni, ale uznajemy, że jak ktoś już się bierze za to, to zrobi to na tyle porządnie,
tłumaczy dla siebie,
że ktoś inny zna ten język, też to zrozumie. W sensie u nas w firmie te języki, które robiliśmy sami, zrobiliśmy troszkę bardziej rygorystycznie, a jak już udostępniamy to ludziom, to ufamy, że zrobią to.
Bardzo mi się podoba taka praca, taki outsourcing. A długo trwa tłumaczenie? Ile tam jest tekstu na stronie?
Myślę, że 1-2 dni pracy opędzi wszystkie te frazy, które...
Okej, okay, no tak, bo tam nie ma zbyt wiele tekstu. Tam chodzi o to, żeby klikać, żeby mieć narzędzia, a nie żeby czytać.
Tak, no to są głównie jakieś opisy na przyciskach. Nie ma tam jakichś wielkich elaboratów w samym interfejsie.
Okej, okay, to powiedz jeszcze na koniec, dlaczego warto skorzystać z sugestera?
Dlatego, że zorganizuje pracę w twojej firmie. Aha. I dlatego, że jest dobry, dlatego, że jest fajny. I dlatego, że na 100% cię na niego stać, nawet jeśli masz bardzo małe przedsiębiorstwo.
Bo uzależniacie cenę od ilości pracowników?
A właśnie, to jest różnica, no o której powinienem był wspomnieć, bo wszystkie takie podobne serwisy biorą kasę za każdego kolejnego użytkownika, tak? Czyli zawsze wychodzi drogo, jeśli nie masz zupełnie mikrofirmy. U nas jest tak, że możesz... Jeśli
ale
masz...
dużego stać.
No tak. A tak czy siak, my uznaliśmy, że bardziej jakby przyjazne małym firmom będzie takie podejście, że do opłaconego konta możesz zaprosić dowolną liczbę osób. Darmowe konto jest ograniczone do 3, ale wszystkie płatne nie mają tego ograniczenia. Możesz mieć tam choćby i 100 współpracowników, a my cię nie ścigniemy.
Okej, okay, no to bardzo fajne. Jest to bardzo duża przewaga na pewno nad innymi systemami. Jest kilka systemów, z których ja korzystam, ale nie są to konkurencyjne do sugestera. No i tam właśnie jest tak, że płaci się właśnie od każdej osoby. Więc my zastanawiamy się na przykład, czy partnerom dać dostęp, czy nie. I to zawsze jest jakaś tam decyzja. Tak, gdyby był wasz model, to byśmy po prostu udostępnili to.
Tak, to też daje taki święty spokój, że nie karzemy cię za twój sukces, ani za jakieś tam ruchy kadrowe. Możesz po prostu sobie korzystać i się tym nie martwić.
Szymon, bardzo ci dziękuję. Jeszcze jest ostatnia część programu, w którym zadaję stałe pytania gościom. I pierwsze pytanie dotyczy stanu polskiej nauki. Jak to oceniasz? Chodzi mi tutaj o to, na przykład, czy z uczelni wychodzi dużo osób, które są w stanie zakładać przedsiębiorstwa, czy system edukacji wspiera działania takie biznesowe. Jak ty to widzisz?
Jeśli chodzi o to, czy system edukacji wspiera, no nie wiem, ja na przykład jakoś uchowałem się przed przedmiotem podstawy przedsiębiorczości, a myślę, że jakby, a to też nie wiem, czy to jest, powinna być główna rzecz, którą zajmuje się edukacja, budowaniem przedsiębiorców, powinna jednak kształcić. A jeśli chodzi o to, czy polska nauka produkuje...
Czy produkuje przedsiębiorców, czy produkuje technologie, które mają szansę osiągnąć globalny sukces?
Dobre pytanie. Zawsze interesowałem się bardziej humanistyką, no i polska humanistyka chyba nie jest najbardziej prężną humanistyką na świecie, ale z drugiej strony bardzo dużo się słyszy dobrych rzeczy o Polakach działających właśnie w nauce, tak, że jakieś politechniki wysyłają kawałki jakichś rzeczy w kosmos, tak, że pracują z nanotechnologiami, że mamy najlepszych programistów na świecie, więc może nauki ścisłe działają w Polsce lepiej niż humanistyczne.
Okej, okay, no to w takim razie kolejne pytanie. Pytanie będzie dotyczyło ciekawego wynalazku albo rozwiązania technologicznego, które w ostatnim czasie zwróciło swoją uwagę. Tutaj chodzi mi o globalnie, nie wiem, o to, co zobaczyłeś na Kickstarterze, czy na jakimś innym serwisie tego typu, albo na przykład, nie wiem, co gdzieś zobaczyłeś, nie wiem, na InPoland, czy w jakichś innych mediach takich technologicznych, albo usłyszałeś w podcaście, bo sporo słuchasz podcastów.
Tak. Jedna rzecz, która mi się strasznie podoba, chociaż sam nie wiem, co bym z nią robił, ale chciałbym mieć, to te takie super małe komputery wielkości pendrive'a, jak Raspberry Pi, albo Chip, albo mini gadżety Intela. To właściwie nie ma w tym nic niesamowitego, to jest po prostu mniejszy komputer, ale jest w tym coś strasznie fajnego, bo pamiętam, jak komputery były dużo większe i wolniejsze i brzydsze. Jest też to, że to też jest taki troszkę niepotrzebny gadżet, ale strasznie jakoś mnie ekscytują smartwatche. Pamiętam, jak oglądałem kreskówki, kiedy byłem młodszy i tam ludzie dzwonili właśnie do innych przez zegarek albo coś oglądali i to mi się wydaje super fajne, chociaż pewnie w prawdziwym życiu byłoby trochę obciachowe.
No tak, nie widziałem jeszcze, żeby ktoś dzwonił za Apple Watcha.
Pewnie... To chyba nawet nie można dzwonić.
Można. A pewnie robi się to w domowym zaciszu.
Ja bardzo chciałbym to robić, ale z drugiej strony się wstydzę i póki co wstyd wygrywa.
Okej. Masz jakiegoś smartwatcha, czy na razie...
No właśnie nie, wstyd mnie powstrzymuje. Za każdym razem, jak wchodzę na tę stronę na Amazon, nie będę głupio wyglądał.
może inne funkcjonalności niż dzwonienie by się bardziej sprawdziły. A jak sobie w takim razie wyobrażasz świat za 5, 10, 25 lat? Co się zmieni? Jak się zmieni świat? Korzystanie, nie wiem, z internetu, albo jak internet wpłynie na nasze życie, albo technologie.
Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. To znaczy, bo pojawia się coraz więcej sposobów na to, żeby zautomatyzować takie czynności, których tak naprawdę nie powinni wykonywać ludzie. To znaczy, szkoda czasu ludzi, żeby na przykład 10 godzin dziennie prowadzili ciężarówkę, czy żeby, nie wiem, siedzieli za kasą. Jakby oni potrzebują mieć pieniądze skądś. No ale wydaje mi się, że to jest troszkę poniżej ludzkiego potencjału, żeby tak go marnować. Tak, no, naprawdę po prostu szkoda. Ale fajne jest to, że właśnie samojeżdżące samochody, samoobsługowe kasy. Może uda się to rozegrać tak, żeby ci ludzie na przykład dostawali pieniądze od państwa w jakiś sposób, a samochody będą prowadziły się same. I myślę, że wtedy wszyscy będziemy szczęśliwsi.
Czyli takie samochody inteligentne. A co myślisz o ekonomii współdzielenia? Czyli na przykład z tym, co robi Uber, że jest firmą, która nie ma samochodów, a konkuruje z korporacjami.
Z Uberem to jest ciężkie, bo z jednej strony sam korzystam z Ubera, bo jest super tani i super wygodny, ale z drugiej strony wiem, że to nie jest model na długi czas, no bo efektywnie to nie jest tak, że możesz utrzymać się tylko jeżdżąc Uberem, tylko pewnie jak masz słabą pracę albo marną pensję, no to możesz sobie dorobić na przykład w weekend, rozwiążąc ludzi między klubami, bo wtedy są te wyższe stawki.
No ale może to jest siła taka, że może nie potrzeba jednego pracownika, który będzie jeździł na pełen etat, tylko trzech, którzy będą jeździli kiedy mogą.
Z jednej strony tak, z drugiej strony te wszystkie trzy osoby jakby zasługują na to, żeby mieć stałe źródło utrzymania, jakąś pewność w życiu. Jeśli twoja pewność w życiu zależy od tego, czy ktoś kliknie, że chce się przejechać z X do Y, to myślę, że to nie jest idealna sytuacja. Dlatego mam nadzieję, że z czasem wypracujemy jakiś taki model, że wytniemy jak najwięcej takich przykrych, nudnych zajęć. Ludzie nie będą musieli tego robić, ale mimo to jakiś, nie wiem, podstawowy, powszechny dochód pozwoli im prowadzić normalne życie.
Okej, bardzo ci dziękuję. Niezwykle ciekawa rozmowa. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu spotkamy się i opowiesz, co się zmieniło w Sugesterze. No i chciałem też powiedzieć, że przygotowałeś tutaj niespodziankę dla słuchaczy. Chodzi tutaj o kupon, który można wykorzystać. Powiedz coś więcej, co przygotowaliście.
Zgadza się. Niespodzianka jest może trochę spodziewana. To znaczy, że wszyscy słuchacze podcastu, którzy jak wejdą na sobie stare, będą chcieli zapłacić, wpiszą kod dekompresor, dostaną 30% zniżki na dowolną rzecz.
Okej, świetnie. W takim razie linki umieścimy pod odcinkiem. A słuchaczy chciałbym jeszcze zaprosić do grupy na Facebooku Biznes i Technologie, ponieważ w grupie dowiadujecie się wcześniej o niektórych rzeczach, możecie wpływać na temat odcinków, więc tym bardziej zapraszam. Jesteśmy też w różnych portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, jesteśmy wszędzie po prostu i zapraszam Was do odsłuchania kolejnego odcinka, a Tobie, Szymon, jeszcze raz dziękuję za udział w programie. Cześć!
Dzień dobry.